magazyn Między Nami Zwierzętami. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o leśnych gospodarstwach węglowych, to miałam bardzo negatywne skojarzenia. Już tyle wiemy o złych dla środowiska skutkach palenia węglem, że każde działania służące ograniczeniu wprowadzania do atmosfery trujących substancji jest właściwie dzisiaj już koniecznością niż modą. Jednak ta nazwa projektu jest myląca, bo w rzeczywistości leśnicy odkryli, co zrobić, żeby jeszcze bardziej oczyścić powietrze z trującego dwutlenku węgla, którego nadmierna emisja wpływa na zmiany klimatyczne. I ważne jest tutaj nazwisko leśnika pasjonata Stanisława Sobańskiego, który wymyślił metodę nazwaną od jego nazwiska, dzięki której leśnicy, naśladując naturę, mogą niedużym kosztem urozmaicać drzewostany. Ta metoda stała się w nadleśnictwie Bytnica pewnym elementem projektu leśnych gospodarstw węglowych, który powstał w wyniku współpracy leśników z naukowcami i wzorowany był na doświadczeniach kanadyjskich. A o tej metodzie opowiadają towarzyszący mi nadleśniczy Piotr Niemiec i jego zastępca Dawid Kłap z nadleśnictwa Bytnica.
To jedziemy dalej.
Jedziemy dalej.
Ale gdzie?
I jedziemy dalej, żeby zobaczyć, jak wygląda de facto to nasze działanie, które ma polegać na tym, że to powietrze jest czystsze i że ten dwutlenek węgla jest w coraz większej ilości ściągany z tego powietrza.
Nadleśnictwo Bytnica iloma hektarami gospodaruje?
Blisko 20 tysiącami. Rozciąga się obszar od Krosna Odrzańskiego aż po miejscowość Toporów, Zamęt, Troszki.
I jeszcze z 20 lat temu pewnie monokultura sosny wokół.
No to było powszechne dla większości nadleśnictw.
W pewnym momencie widać było, że sama monokultura sosnowa powoduje, że pojawiają się szkodniki typowo dla sosny, które potrafią zniweczyć cały trud leśnika i zniszczyć całe drzewostany. Dlatego leśnicy starali się jakoś wzbogacić skład gatunkowy, żeby ten obóz środowiska wzmocnić. No i czym więcej gatunków, tym więcej organizmów i pożytecznych, i szkodliwych, które się nawzajem konkurują i nawzajem się zwalczają. I to był tak jakby podstawa wprowadzenia gatunków liściastych do monokultur.
Ja o to pytam, bo to jest właściwie wstęp do leśnych gospodarstw węglowych, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. I kiedy pierwszy raz usłyszałam o leśnym gospodarstwie węglowym, odczucia miałam bardzo negatywne. Co to właściwie jest? Kojarzy się z jakąś ogromną fabryką czy kominem, z którego wydobywa się dym po spaleniu węgla.
Powiem, że niektóre skojarzenia u niektórych osób dotyczyły budowy kopalni. I leśne gospodarstwo węglowe to jest cykl działań, które ma na celu jak największą absorpcję dwutlenku węgla z powietrza, czyli chodzi, mówiąc krótko, o to, aby powietrze było czystsze i bardziej zdrowsze dla ludzi.
Panie nadleśniczy, a kim jest Sobański?
Pan Stanisław Sobański jest leśnikiem. Leśnikiem wielu talentów. Na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jest zamieszczony przepis na nalewkę sosny jego autorstwa. Polecam, sam robiłem. No ale oprócz tego, że hoduje pszczoły, jest także zapalonym leśnikiem, któremu nie daje spokoju to, że las wyglądał kiedyś tak, jak wyglądał.
Czyli jak?
Czyli mówiąc krótko, jednogatunkowy, jednorodny, taki nijaki, jak widzimy tutaj po prawej stronie.
To może wyjdźmy.
O!
Brama do lasu to jest?
Tak.
Przyznam szczerze, że po raz pierwszy mogę wejść do młodnika.
przedzieramy się tutaj przez młode drzewa.
No więc właśnie tutaj mamy do czynienia z tym węglem, który może nie wygląda jak węgiel, ale to jest drzewko dębowe, które powstało z żołędzia, który został tutaj wysiany i on osiągnął rozmiary już prawie 3-metrowe. I teraz pytanie, dlaczego my w ogóle tutaj to wysiewamy? Dlatego, że to jest właśnie ta sama metoda Sobańskiego, która polega na tym, że przyjmujemy założenie, że nie wszystko jeszcze wiemy. Że pomimo rozwoju nauk leśnych, nauk hodowlanych, potrafimy przewidzieć, jaka będzie sytuacja, ale dajmy sobie jeszcze ten margines błędu i dajmy, aby przyroda zdecydowała za nas, co na tej powierzchni powinno rosnąć. Jeszcze 20-30 lat temu na tym siedlisku, na którym w tej chwili się znajdujemy, podobnie jak w sąsiednich tutaj wydzieleniach, posadzilibyśmy tylko sosnę i posadzilibyśmy tylko tą brzozę. I to byłoby nasze zadanie i byśmy starali się, żeby to wszystko wyglądało jak najlepiej z punktu widzenia sztuki leśnej. Natomiast kilka lat temu postanowiliśmy, że wysiejemy dodatkowo te nasiona i zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. I tak jak tutaj widać, dosłownie i w przenośni, efekt przerósł nasze oczekiwania, dlatego że ten dąbek jest 2 razy wyższy od tej sosny, która znajduje się. A jeżeli jest wyższy, to znaczy, że on rośnie. A jeżeli rośnie, to on asymiluje dwutlenek węgla z powietrza, bo taka jest tylko formuła. Innej nie może być.
A ten mały dąbek będzie lepiej asymilował niż sosna?
Każdy gatunek na swój sposób asymiluje ten dwutlenek węgla, ale czym więcej tych gatunków, tego węgla w tych drzewkach jest więcej. Także zarówno sosna, jak i brzoza, jak i wszystkie gatunki, które tutaj są, absorbują ten dwutlenek węgla. Natomiast dąb, z racji tego, że masę liściową ma znacznie większą niż brzoza, tego węgla asymiluje więcej.
Natomiast ideą tego wszystkiego jest to, aby wprowadzić taką ilość tych gatunków, które nie będą nawzajem się zwalczać, aby mogły żyć w symbiozie, a dąb z sosną bardzo ładnie się zachowuje. Przez to ta ściągalność na tej powierzchni w porównaniu do typowego takiego młodnika jest zdecydowanie na pewno większa. Są nawet wyliczenia, które mówią o tym, że po 30 latach w skali kraju, a chcę powiedzieć, że takich powierzchni jak tutaj założonych jest w skali kraju na 12 tysięcy hektarach. Przewiduje się, że minimum będzie dodatkowego ściągniętego około 1 000 000 ton dwutlenku węgla dodatkowo z powietrza. W porównaniu do tradycyjnej metody. To jest naprawdę duża ilość.
To obliczone, że w nadleśnictwie Bytnica powinno tego węgla być w granicach 100 tysięcy ton. Czyli to jest prawie 1/10 całego projektu węglowego.
I to wszystko wymyślił leśniczy Sobański?
Całą metodę tak wymyślił pan nadleśniczy Stanisław Sobański. Wymyślił jej założenia, że mówiąc krótko, naśladujmy przyrodę, i ulepszajmy, przyspieszajmy jej dzieło. Czyli trudno oczekiwać, żeby w monokulturze sosnowej pojawiły się inne nasiona, aniżeli nasiona sosny. W związku z tym trzeba było pozbierać w tych rejonach, w których te nasiona są i wysiać i zobaczyć, co będzie.
Kolejna brama do lasu.
Jaka jest różnica między tym drzewostanem po lewej stronie, a tym po prawej?
No, państwo tego nie widzą, ale różnica jest zasadnicza, bo po lewej stronie mamy monokulturę sosny, a po prawej stronie mamy już całkiem spory las mieszany. Widzę tutaj i brzozy,
ale
i sosny.
Ale taki pierwszy rzut oka to jest to, że jak popatrzymy sobie na poszycie, to widzimy tutaj bardzo dużo liści. Mamy w tej chwili taki etap, w którym te liście zaczynają opadać. Wczoraj był bardzo mocny wiatr. Te liście zaczynają spadać i pierwszy pozytyw funkcjonowania tej metody to jest taki, że zaczyna się to wszystko mieszać. Nie mamy jednorodnej ściółki, tylko mamy ściółkę, która jest wzbogacona poprzez liście. A to jest świetny materiał do tego, aby powstała warstwa próchnicy. A jak powstaje warstwa próchnicy, no to wtedy ten drzewostan zaczyna rozwijać się zdecydowanie lepiej. Chcę teraz przejść do wierzchołków tych drzew. Te drzewa mają wysokość około...
Brzozy.
Nie tylko brzozy, ale i sosny. Około 9-10 metrów wysokości. Obok jest zdecydowanie starszy drzewostan, który jest niewiele wyższy. I teraz... W czym tkwi tajemnica, że ten wzrost jest tak duży? Tajemnica tkwi w symbiozie. Wśród drzew wygląda to w ten sposób, że to korzenie tam w dole, w glebie, one penetrują w różnych obszarach i muszą nawzajem się przeplatać. Podobnie jak zjawisko symbiozy, jeśli chodzi o grzyby. Wiemy, że w niektórych miejscach możemy znaleźć prawdziwki, czego wszystkim życzę. W niektórych kozaki, w niektórych rydze i tak dalej. I związane one są niejednokrotnie z określonymi gatunkami drzew. Podobnie jest tutaj. Sosna bardzo chętnie rośnie przy dębie, a dąb bardzo chętnie rośnie przy sąsiedzie.
Sugeruje pan nadleśniczy, że one się oplatają korzeniami, ale co,
tak
wspomagają
jest.
Się?
I wspomagają się, dlatego że kondycja tych drzewek jest bardzo dobra. Dla naszego własnego interesu jako społeczeństwa powinniśmy te lasy chronić i dbać o to, aby było ich jak najwięcej. Tylko powiem w ten sposób, że niezrozumienie najczęściej polega na tym, że las to pomnik, że on jest trwały i jest wieczny. Najczęściej jest takie myślenie. Drzewa jest to żywy organizm, który jak każdy żywy organizm ma swój kres. I żeby zachowywać się racjonalnie i prowadzić gospodarkę racjonalną, to należy czasami te drzewa też wycinać z różnych powodów. Jestem głęboko przekonany, że ten las, który będzie w tym miejscu za 50-70 lat, będzie całkowicie inny, aniżeli ten, który mamy tutaj jako las sąsiedni.
Szkoda, panie nadleśniczy, bo my już tego nie zobaczymy.
Powiem tak,
życzę panu jak najdłuższego życia.
Jestem wiecznym optymistą. Rozpoczynając moją pracę jako leśniczy, wydawało mi się, że czas biegnie bardzo powoli. Odwiedziłem to miejsce, gdzie zaczynałem swoją pracę i zobaczyłem już 30-letnie młodniki. Las zmienia się gruntownie. Za chwileczkę pojedziemy w takie miejsce, których zaczynaliśmy z metodą Sobańskiego. I będzie zobaczyć można, w jaki sposób ten las już wyrósł. To dzieje się na naszych oczach. Ja cały czas powtarzam, że my tworzymy historię. W związku z tym nasze działanie musi być perfekcyjne pod każdym względem, aby przyszłym pokoleniom zostawić to, co chcielibyśmy, żeby zostawić. Nie myślimy o tym, co jest dzisiaj, co jest jutro, tylko myślimy o tym, co będzie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
Ta dziura, co to są za dziury? Takie prostokątne. Bo ja muszę panu powiedzieć, że kiedyś ludzie, którzy chodzili po lesie, to myśleli, że to są po prostu, że to jest miejsce na schowanie zwłok.
To powiem tak, że tutaj jesteśmy przy niedawno założonej uprawie, a to jest pozostałość, a właściwie jeszcze funkcjonujący dół po sadzonkach, w którym zostały przywiezione sadzonki i one zostały schowane, ponieważ widzimy, że tu jest dosyć duży obszar, bo tu jest około 3 hektarów uprawy i nie da się tego wszystkiego zrobić w ciągu jednego dnia. W związku z tym te sadzonki muszą przez kilka dni przeleżeć w takim dole, a ten dół jest robiony po to, aby one miały optymalne warunki do przetrwania, zanim zostaną posadzone. Także to nie jest nic złego. Taki dół się zostawia na następny rok, biorąc pod uwagę, że będzie konieczność wykonania poprawek. Przy tak dużej ilości sadzonek, które się wprowadza, zawsze jakaś tam może wypaść, no i trzeba ją po prostu uzupełnić. Takie doły po 2-3 latach zostają zasypywane.
I tajemnica rozwiązana. No dobrze, a teraz muszę zapytać o zupełnie inną kwestię. Co pan najbardziej lubi i ceni w lesie? Ale już proszę nie patrzeć okiem, bo już widzę, pan marszczy brew.
I myśli.
Fachowca. Niech pan powie jako człowiek, który czasami pewnie też chodzi po lesie, bo chyba tak jest, czy nie?
I myślę, że zaskoczę panią tutaj, bo powiem, że najbardziej cenię ludzi. Ja rzeczywiście tak uważam, że wszystko jest stworzone dla człowieka i człowiek decyduje o tym, jak to ma wyglądać i poprzez rozsądnych, rozumnych i pracowitych ludzi można się spodziewać, że ten las będziemy mieli piękny. Jak już zadała mi pani takie pytanie, to wyrażam pełne przekonanie, że jestem szczęśliwym człowiekiem, że z takimi ludźmi mam do czynienia w Nadleśnictwie Bytnica.
Panie Dawidzie, a pan?
Ja najbardziej lubię w lesie spokój, ale nie taki spokój, że jest tutaj mniej ludzi, nie jeżdżą samochody, tylko taki spokój, gdzie można przyjść, posłuchać tego lasu, jakoś się wyciszyć, jakoś podpatrzeć tą przyrodę, która w każdym dniu może zaskoczyć, tak jak na przykład tutaj, że ten dąb chce rosnąć, a gdzie indziej nie chce rosnąć, wcześniej by się wydawało może, że powinno być inaczej.
A jeszcze tak na zakończenie chciałam zapytać o tą stałość, bo powiedział pan nadleśniczy, że wiele osób postrzega las jako coś niezmiennego, jako coś wiecznego. A właściwie panowie tutaj od początku podkreślają fakt ogromnej zmienności i tego, że właściwie przyroda ciągle zaskakując uczy nas, że nie można stać w miejscu i oczekiwać, że zawsze będzie tak samo.
Cel, jaki mamy osiągnąć, to znaczy dorodne drzewostany, nie jest dany nam raz na zawsze. To nie jest absolutnie tak, że ten obraz, który powiedziałem, zostanie zachowany w pamięci. Ja bardzo zżynałem się, kiedy słyszałem porównanie do Puszczy Białowieskiej, do Bawelu. Dlatego, że to nie jest budynek, który jest niezmienny. Muszą następować tam pewne procesy, no i to jest znane od wielu, wielu lat, że chociażby przytaczając przykład dużych obszarów iglasy, w których wybucha pożar i następuje zmiana pokoleniowa później i tak dalej. Także starajmy się patrzeć na ten las jako na coś, co ulega pewnym zmianom i jeżeli te zmiany powodują, że las będzie dalej trwał w innej formie, uciekamy, bo to za chwilę będzie padać, no to powinniśmy się z tego cieszyć. Natomiast nie martwić tym, że leśnicy wyrządzają jakąkolwiek szkodę w lesie, ponieważ naprawdę żaden rozsądny leśnik, a takich jest 100% w Polsce, nie myśli o tym, żeby cokolwiek zniszczyć.
No i mamy zmianę, pogoda zmieniła się.
I dzięki Bogu, że pada.
Radykalnie, uciekamy. Uciekamy z lasu.
Ja myślałem, że taka piękna pogoda dzisiaj będzie.
Sosna dobrze dogaduje się z dębem. Zapamiętali państwo, bo na pewno przyda się w konkursie po 21:15.